Bolesław Lutosławski, Alchemia portretu.
Manet to jest ogromna moja miłość i uwielbienie. Jest potrzeba prawdy, żeby malować to, co się naprawdę odnosi do prawdziwych sytuacji. U Maneta to było bardzo zmieszane też i z jego pozycją społeczną, z różnymi innymi uwarunkowaniami. I on chciał malować w sposób, który zostanie zaakceptowany. On marzył o tym w pewnym sensie. I jest w związku z tym tam to mistrzostwo formy. Jakość tych obrazów jest mistrzowska. I zawsze tam jest postać, tam jest osobowość też w środku, która nie jest ani zdeptana, ani nie jest reprezentowana, tylko jest prawdziwa. Nawet w tych, które miały charakter buńczuczny, które miały coś znaczyć, miały charakter ideologiczny, tam jest bardzo dużo inteligencji u Maneta. Jednym z jego obrazów, który jest w Paryżu, Galerie d'Orsay, jest bardzo piękny obraz chłopca, który jest w ubraniu takim jak z armii, który gra na instrumencie, na flecie. Jest w tym taki spokój. Jest muzyka, ale jest i spokój. Ona właściwie, ten obraz nic nam nie mówi, ale on nawet i nie chce nam nic powiedzieć. Po prostu on jest. Takie są jego obrazy. Jego obrazy są tu, teraz. One nie są pozaczasowe, one są w tej chwili. Ja patrzę na ten obraz, ja jestem tu i ten obraz też jest tu. To jest coś takiego, co można by mieć na przykład w domu idealnie, ponieważ ten obraz byłby zawsze tu, ponieważ ja jestem na wprost niego, więc mamy relację. I to jest u Maneta. On się nie rozprzestrzenia gdzie indziej, też nie jest pozaczasowy. Jest. Koniec.
Jeden z moich ulubionych obrazów Maneta. To jest bar Folie Bergère. Cudownie zarysowany kontrast. W lustrze widzimy kawiarnię pełną ruchu, gwaru, bardzo wielu osób. A za barem, tyłem do lustra, wycofana z tego świata, to widzimy po spojrzeniu, barmanka. Ten obraz to też twoja inspiracja?
Ogromna. W Manecie była wielka elegancja, która była zrodzona w sumie z ówczesnego Paryża, a również obrazy są po prostu inteligentne, a nie wszystkie obrazy są inteligentne.
A co to znaczy inteligentny obraz?
To znaczy, to jest obraz, który wynika ze zrozumienia sytuacji, która jest na wprost, która jest inspiracją do namalowania. Tam jest po prostu prawda, ale taka, jaka jest zrozumiana przez inteligentnego człowieka, który dużo wie. I to są obrazy inteligentne. I obrazy Edouarda Maneta są inteligentne dla mnie, kulturowo dojrzałe.
Kobieta.
Ale również w nim było dużo skrytych emocji. Emocji do kobiety i do kobiet. Bardzo pięknych i bardzo ciekawych kobiet. On był nimi zafascynowany, z tym, że w jego przypadku nie ułożyło się to tak, jak miało się ułożyć. Jednym z portretów, który ja uwielbiam, namalowanych przez Maneta, jest w Muzeum d'Orsay w Paryżu. To jest Bertha Morrison. On malował ją wielokrotnie. On był nią zafascynowany. Ona też malowała. I te obrazy mają w sobie właśnie dużo kobiecości. Mają te wszystkie elementy inteligencji, Paryża, elegancji i tego, co go fascynowało. A również jest w nich piękne światło, pewne otulenie, które bardzo jest trudne jest do osiągnięcia. Bardzo trudne w portrecie szczególnie. I myślę, że ten portret, te portrety właściwie, ale ten właśnie z d'Orsay, on malował je w zbliżonych wersjach do siebie, miał wpływ na to, co sfotografowałem, zresztą chyba nawet w tym samym dniu, czy w dzień później, w Paryżu, kiedy poszliśmy do Comédie. France. I tam fotografowałem ciebie właśnie. I jest to jedno z moich najbardziej ulubionych zdjęć z tobą, bardzo dla mnie ważnych, które, przypuszczam, odnosi się do tego myślenia. Ono nie jest powtórzeniem, na pewno, ale przypuszczam, że ono ma w sobie charakter tego, co malował Manet, że jak gdyby Manet stał gdzieś tam za mną i mówi: o, spójrz tam, Bolesławie, o, widzisz, o, jakie tu jest ładne światło, to o to chodzi. I myślę, że to właśnie było to. Na pewno zwrócił mi uwagę na twoje gesty, na twój sposób odwrócenia głowy, spojrzenia. To on gdzieś tam jest. Ja jak patrzę teraz na to zdjęcie, ja nie myślałem oczywiście o tym wtedy, fotografowałem, ale jak patrzę teraz, to ja myślę, że korzenie tego zdjęcia, tak to można określać, są w tym obrazie z Muzeum d'Orsay.
Manet to jest niezliczona ilość portretów, nie tylko pojedynczych, ale też zbiorowych. Myślę, że rzeczywiście wielkie źródło dla tych, którzy portretami się interesują. Ja uwielbiam jego sceny z kawiarni, bo tam to jest dopiero różnorodność. Obok bohemy, robotnicy, ale i burżuazja. I to wszystko na jednym obrazie. Wszystko bardzo intensywne i bardzo wyraziste. Tymczasem na obrazach Monet, o których pewnie też zechcesz powiedzieć, tych portretów, które leżą w kręgu twoich zainteresowań, chyba aż tak dużo nie ma.
Ale jest jeden, który jest unikalny.
Claude Monet.
To był chyba niezwykły człowiek w tej swojej wrażliwości na to, co jest dookoła. Zachwycający dla mnie zupełnie. I potrafił to malować. Gdyby pozwalał temu, co było wokół, żeby malowało się. Samo jak gdyby. Jak gdyby pozwalał sobie być takim medium przekazującym to, co się dzieje, to, co jest na wprost, z uczuciami, ze wszystkim, na obraz. I jednym chyba wyjątkowo przejmującym obrazem zresztą bardzo smutnym, jest obraz jego żony, Camille, kiedy umierała. Jest to też w d'Orsay. I ja pamiętam, stałem na wprost tego obrazu, nie mogłem uwierzyć, że można coś takiego w ogóle namalować, że to jest portret osoby, która już wkrótce umrze. Jej życie się skończy. Ten moment, kiedy on maluje, jest ostatnim momentem jej życia. On ją bardzo kochał. Oni byli ze sobą bardzo blisko. Podejrzewam, że dla wielu oznacza to chłód. Dla mnie nie. Oznacza to prawdziwe zaistnienie w danej sytuacji, w jakiej się jest. Z całkowitą uczciwością i prawdą. I po prostu to trzeba było namalować. Ta sytuacja mówiła do niego, kazała mu się przedstawić. Nawet nie myślę, że on chciał to zatrzymać. To jest piękno, które jest teraz. I za krótki czas na pewno nie będzie, bo ktoś umiera. Niezwykle trudne. Ja oczywiście bym się na coś takiego nawet nie odważył. I nie zrobiłem takiej historii. Także w tym wypadku, jeżeli odnoszę to do zdjęcia, to odnoszę do zdjęcia, które jest troszeczkę oddalone od tego. To jest zdjęcie, które zrobiłem sławnemu historykowi sztuki, Gombrich, Ernst Gombrich, który napisał historię sztuki, która sprzedała się w milionach na świecie i dalej się chyba sprzedaje. Z jedną z taką podstawowych książek historii sztuki, z której się wszyscy uczyliśmy, taki wstęp, jak gdyby do historii sztuki, ale niezwykle mądry wstęp. Kiedy fotografowałem Gombricha u niego w domu, on postawił na stole woskową maskę, odbicie. To jest maski, które robiono dawno temu, jako odbicie twarzy człowieka, który umierał, z Chopinem na przykład. W tym wypadku nie pamiętam, kto to było. Chyba ta maska była chyba starsza. I pamiętam, jak Gombrich powiedział do mnie: o, tylko to po mnie pozostanie. Takie odbicie. A ja mu robię zdjęcie, więc to wcale jest niemożliwe, żeby tak było, bo to zdjęcie właśnie zostanie. Ale on nie umierał bynajmniej. Było w tym zabawa pewna, figlarna. Historyka sztuki, który wiedział doskonale, co mówi. Ale było to o śmierci. Historia sztuki jest wypełniona obrazami osób, których już nie ma. Czyli są one pewną maską śmierci. Ale takiego obrazu, jak namalował Monet, mimo wszystko nie ma. I ta unikalność i życia, miłości, losu i portretu jest wyjątkowa w tym wypadku.
Teraz rozmawiamy o malarzach, którzy tworzyli w momencie, w którym istniała już fotografia. Znamy na przykład ich wizerunki dzięki temu, że zostały uchwycone, zresztą najczęściej przez anonimowych fotografów. Jaki to mogło mieć wpływ na ich malowanie? Modigliani na przykład korzystał czasem ze zdjęć, chociaż twierdził, że osoba żywa siedząca naprzeciwko jest mu niezbędna, bez tego nie ma jego obrazu, ale czasem posiłkował się zdjęciami.
Takim malarzem, który wykorzystał bardzo dużo zdjęć, to był Degas. Degas często malował ze zdjęć. Pamiętam, jak się dopiero poznałem jego obrazy we wczesnym okresie, patrzyłem na ten sposób komponowania scen ulicznych i myślałem, że to na pewno było, to jest jak zdjęcie. I później czytałem, tak, to było zdjęcie. Ponieważ jest w tym ruch, chwila, moment, który on użył i słusznie, tworząc niezwykłe obrazy. To była taka dla niego, to była inspiracja.
Ten moment.
Jest taki obraz w Cambridge, w Muzeum Fitzwilliam, znakomitym, a skromnym, jeżeli idzie o rozmiary, ale bogatym, jeżeli o co to tam jest. Jest wśród tych obrazów tam obraz, który namalował Degas, dziewczyny, która siedzi w kawiarni, jest taka lekko odwrócona, być może z kim rozmawiała, być może ją to coś troszkę ubawiło, a może ciekawa historia, może chciała się odchylić, żeby pomyśleć o tym na moment. W tych jego obrazach są momenty. I te momenty, one nie mają właściwie żadnego znaczenia. Możemy sobie dopasować każde. Było jej, nie wiem, albo słońce jej świeciło w oczy, a może ktoś ją irytował, a może przed kim się chciała tak troszkę ukryć w swoich uczuciach, w swoich uśmiechach albo braku.
No widzisz, a ja ten obraz zawsze, bo też go bardzo lubię, interpretuję, że zwierza się z jakiejś największej swojej tajemnicy przyjaciółce.
Proszę, ileż tam jest tym jednym drobnym ruchu odwrócenia się od czegoś. My nawet nie wiemy od czego. Jest to bogactwo opowieści, które można by sobie stworzyć tak łatwo. Ja nie znałem tego obrazu. Kiedy sfotografowałem mojego przyjaciela, który przyjechał do mnie z Amsterdamu, do Polski, był u mnie w Krakowie i jedliśmy, a później on się właśnie odwrócił. Ja go sfotografowałem. Ja go sfotografowałem głównie dlatego, że było nam przyjemnie. Ja miałem aparat, ja robiłem dość sporo zdjęć. Po prostu zrobiłem zdjęcie. Jak później zobaczyłem to zdjęcie, jego gest, jego ruch, jego odwrócenie się właśnie, uświadomiłem sobie, że tam jest coś takiego naturalnego, że tam jest jakaś opowieść być może z tych wszystkich rozmów, które właśnie myśmy mieli przy tym obiedzie. Po prostu był to człowiek, który chciał być przy innych na chwilę sam, dziękuję bardzo. Że to było, tak, odwrócenie się, nie obrażenie, tylko chwila, która jest mi potrzebna, żeby tak, o, coś powiedziałem i teraz tak. I ten taki pewne podobieństwo sytuacji, A nawet jak na to patrzę teraz i kompozycji, być może gdzieś to właśnie się znalazło, ale Degas właśnie jest tą inspiracją do prostoty sytuacji, które są pełne bogactwa, różnorodności osobowości. Że coś tam jest, to może być ważne, może nieważne, może wszystko razem. Nasze losy są przecież takie, one są zarówno niezwykle ważne. W tej samej chwili coś może być wielkiego i znaczącego i konkretnego bardzo. A może to być po prostu przechodzę przez ulicę, albo nawet po prostu sobie idę. To wszystko może być w tym samym momencie. To jest u Degas.
Przyjaźń.
Theo Benner z Amsterdamu był moim przyjacielem, kiedy po raz pierwszy przyjechałem do Amsterdamu. On był malarzem, ale też i tak zwanym hobo. Mieszkał na strychu. Był niezależny od wszystkiego. Jak wychodził do przyjaciół na 6. piętrze, wychodził przez okno i szedł po dachu, a później jeszcze zjeżdżał do nich po rynnie. Także to była taka osoba, nawet mi powiedział, że ja mogę zrobić to samo. To było w środku zimy i był śnieg na tym dachu. Ja powiedziałem, zapomnij o tym oczywiście. A on był ode mnie oczywiście szybszy, bo ja musiałem zejść po schodach, wyjść na górę, na 4. piętro chyba, a on już tam był i siedział, popijał wesoło właśnie winko. A ja się taki, no nie byłem opóźniony, ale po nim. I to właśnie była osobowość właśnie taka. I on powiedział, że on znalazł to miejsce, ponieważ nie miał gdzie mieszkać. Szukał jakiegoś miejsca w Amsterdamie. To był taki dom, który miał być zburzony. Wszedł sobie na górę, tak sobie, bo to było otwarte, wychodził na górę i patrzy, a w jednym z pokoi, pokoi na strychu, są takie drewienka i tam wśród nich on zobaczył Blade Run. Pomyślał, jak tu jest Blade Run, to będzie moje miejsce. I miał przy sobie też i kubek, na którym było napisane zupa. I ten kubek mu wystarcza do tego, żeby rano w nim robić kawę, a wieczorem zupę. I tak właśnie żył. I kominek tam miał taki mały, na którym sobie przygotowywał jedzenie. To była postać dla mnie ogromnie inspirująca, bo niezwykle ciekawa. A wrażliwość jego poprzez to, że on tak żył, była tak bezbłędna, że on potrafił zobaczyć w tym, co ja robiłem w moich zdjęciach, to, czego ja tam nie widziałem. Odkrywał przede mną moje własne zdjęcia, ponieważ on żył inaczej. On żył naprawdę teraz, jednoznacznie teraz. On nie żył na jutro, ani tym, co było wczoraj. On był teraz, był prawdziwym egzystencjonalistą. Nie jak ci, co trochę ubierają się w czarne swetry i zakładają ciemne okulary i się strzygą na jeża. Jeżeli idzie o niego, to on na pewno tak nie wyglądał. Ale jeżeli idzie o egzystencjalizm, to było właśnie to. I myśmy utrzymali kontakt przez parę lat. On przyjechał też i później do mnie. Parokrotnie właśnie był w Krakowie, później był u mnie w Londynie. I jak wyjeżdżał z Londynu, to on był zupełnie pozbawiony pieniędzy. Nic nie miał. Więc jak odwiozłem, a chciał już wrócić, powiedział, mam tego wszystkiego dosyć, ja wracam do Amsterdamu. Więc jak odwiozłem do Dover, żeby on wrócił, dałem mu na przejazd, chociaż on się obrażał na ten temat i nie chciał ode mnie nic. Mówi, no, ale jak przejdziesz, musiałbyś tam się ukryć gdzieś na tym stateczku. I się zgodził, że opłaciłem mu za przejazd. I wyjechał. Ja mu zostawiłem też, dałem mu też taką małą skrzyneczkę, do której dałem taki list do niego, w którym napisałem, jesteś na zawsze moim przyjacielem. No i to był koniec. Ja nie miałem z nim kontaktu przez wiele lat, aż ni stąd, ni zowąd. Byłem w Amsterdamie zupełnie przypadkowo i spotkaliśmy się na nowo. I on powiedział, wiesz, ta jedna noc na statku była dla mnie najważniejsza. Otworzył skrzyneczkę i powiedział, ja zrozumiałem, że tak żyć się nie da. przyjechał do Amsterdamu i zmienił swój los. I żył już teraz w bardzo przyjemnym miejscu wśród artystów. Miał i studio, malował. Także myśmy sobie wzajemnie dali właśnie takie momenty bliskości, która jest naturalna. Takiej bliskości egzystencjalnej, o, można powiedzieć.
Otwartość.
Andy Warhol, czy właściwie jak on się nazywał wcześniej, Warhola, z tego co pamiętam.
Był łemkiem.
Był człowiekiem o takiej właśnie egzystencjalnej, całkowicie egzystencjalnej otwartości. Po prostu on był. Wszystko co robił, po prostu było. No to po prostu robił, żył, robił. To się stało sławne. Malował, jak zawsze mówił, ja zawsze tak rysowałem i malowałem. Bo musiałem się z czegoś utrzymać. Taka była jego teoria, którą opisał w sposób uroczy i zabawny w książce Od A do B i z powrotem. A jednocześnie, ponieważ on był właśnie taki, a brał za temat wszystko, co było dookoła, to była tam piękna intensywność naszego świata. W związku z tym tam byli i ludzie, którzy są ważni i nieważni. Sytuacje, które są koszmarne i zwyczajne. To, co my jemy, albo i to, czego nie jemy, bo nie chcemy. I tam nie ma żadnego uwarunkowywania tego od oceny, od czegoś innego, a wlicza się to w tym wszystkim, w takim właśnie myśleniu i on. I pamiętam, jak poszliśmy w Oslo, ja nie przypuszczałem, że tam będzie cokolwiek ciekawego. Muzeum Sztuki Współczesnej w tak zwanym Starym Mieście w Oslo, czyli tam pewnie sprzed 200 lat. I tam jest właśnie muzeum, gdzie była właśnie wystawa Andy Warhola. I tam był portret jego o ogromnej intensywności. Był w jego stylu. Tam był Andy Warhol taki, jaki on jest, jak go znamy. Portret jest prosty, niezwykle prosty. Właściwie czarno-czerwony, z tego co pamiętam. I parę kresek. I to nie jest ani wycyzelowany obraz, ani upiększony. Dziękuję bardzo, to jestem ja. Ale nie taki ja, jak chcę się zaprezentować, tylko po prostu tak się stało. I to jest w nim niesamowite, że to jest w pewnym sensie odnosi się do tego, co robił Monet. Że to jest to, co jest. To nie ma ukrycia. Po prostu zrób tak, jak jest. Nie udawaj, bo nie ma po co. Bo to, co jest, jest ciekawe. W samym fakcie, że zaistnienia jest fascynujące. I zdjęcia są właśnie tym samym. Jak się robi zdjęcie, ono trwa ułamek sekundy. I tam nie ma jakiejś teorii za tym, czegoś takiego. To jest, dziękuję bardzo. Tutaj nie ma żadnego ukrycia. Ono jest. I już. I Andy Warhol właśnie to ujawniał w sposób niezwykle jednoznaczny. Można powiedzieć bezczelny wręcz. I w tym wypadku mogę odnieść to do sytuacji, kiedy fotografowałem znakomitą tancerkę. To jest portret Lucy Bessium, tancerki z baletu Rambert, którą poznałem dzięki wprowadzeniu tam przez choreografa z teatru, z tej grupy Rambert, Chris Bruce. I ona była tancerką niezwykle czystą. W tych ruchach, w tym jak tworzyła taniec, jest zawsze czystość. Jest bezbłędność, ale to nie idzie o bezbłędność, jest również pewna doskonałość. Ja pamiętam, rozmawiałem na ten temat z moim przyjacielem. On mówi, wiesz, to jest naturalne w jej wypadku. Ja, dlaczego? Wiesz, no ona jest z arystokracji angielskiej. I to takie było, no niecała arystokracja angielska jest znowu taka doskonała, tak mówiąc bardzo uprzejmie. Ale być może to w niej właśnie tak zaowocowało. I ta doskonałość i perfekcja była również uzależniona od tego, że scena jest sceną do tańczenia, że ona jest dobra, że ona jest ubrana tak, jak chce być, że w jej gestach jest zarówno kobiecość, ale i doskonała kobiecość. Że ona ma relację z sytuacją, która jest doskonała. To był jej świat. Ja chciałem jej zrobić zdjęcia na luzie. To było oczywiście wbrew jej osobowości. Zaprosiłem ją na zdjęcia. Ja ją znam dość dobrze. Poprosiłem, żeby będę jej robił zdjęcia w parku. Oczywiście dla Lucy to było jakieś dziwactwo, ponieważ poszliśmy do parku. Była bardzo grzeczna, że tak powiem. Robiła to, co ja mówiłem. To może przejdź tam. I ona tańczyła tam. Ale oczywiście tam była trawa, więc to w ogóle się nie da tańczyć. Ptaki były, tu hałasowały, a muzyka gdzie? Albo cisza. Nie było, więc to ją też irytowało. Właściwie wszystko ją irytowało. Nawet ja ją irytowałem. Znaczy, być może z tego wszystkiego najbardziej. I ja wiedziałem, że coś muszę jej odebrać, to myślenie, że sytuacja jest niedoskonała. I poprosiłem ją o rzecz, można powiedzieć, najgłupszą, żeby to robiła. W jej doskonałości, a ona była znakomitą tancerką, żeby obchodziła jedno drzewo, które było na wprost mnie. I ona zaczęła obchodzić to drzewo. Mówię, jeszcze raz. I ona zaczęła być tym ubawiona, bo to zrobiła się pewna gra. Zapomniała już o tym, że ona jest doskonałą tancerką. Zapomniała to, że jesteśmy w parku. A ja czekałem, żeby to z tego ona stworzyła, żeby znalazła dla siebie miejsce, bo ona nie miała miejsca przez cały ten czas. I wychodziła jeszcze raz spod tego drzewa i ni stąd, ni zowąd zobaczyłem, że liście ułożyły się tak, jak gdyby osłaniały, jakby tworzyły jej taką ładną, delikatną maskę wokół jej pięknych oczu. I ją sfotografowałem. Nie zatrzymałem jej. Ja przeczułem, intuicyjnie oczywiście, że tak się stanie. I to jest zdjęcie z Lucy Bethune, można powiedzieć, w takiej tiarze stworzonej z prawdziwych liści. W prawdziwym parku. I ona taka była z tym trochę niepewna, trochę zadowolona. To jest jedno z moich najbardziej ulubionych zdjęć.